Pan Bogu, witam wszystkich serdecznie. Tydzień temu byłem w zborze w Puławach i było jeszcze mniej osób, bo też ludzie wyjechali na wakacje i jak modliliśmy się, to Pan Bóg tak przemówił do mojego serca i nakazał mi powiedzieć zborowi w Puławach, żeby pamiętali o tym, że siła nie tkwi w ilości, ale w Nim. Także mogę wam to samo przekazać, że nie jest ważne, ilu nas jest, ale pamiętajmy, że w kogo wierzymy i kto jest silny, że nasz Pan jest silny. Chciałbym podzielić się słowem z Ewangelii Mateusza. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie mogli zerknąć. To będzie krótki fragment. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, od wersetu 27 do 31. Czytamy tutaj tak. Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi. Wołali oni: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, Panie, odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Niech się wam stanie według waszej wiary. Ich oczy zostały otwarte, Jezus zaś nakazał im surowo: pamiętajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak po wyjściu rozpowiedzieli o nim po całej okolicy. Myślę, że dobrze znany nam fragment, taki króciutki. Chciałbym, żebyśmy mogli troszeczkę o nim porozmawiać. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę sobie wyobrazili, ci dwaj niewidomi to byli Żydzi. Jezus chodził wśród narodu izraelskiego, sam był Żydem, przemawiał do Żydów, nauczał Żydów. Wyobraźmy sobie, że ci dwaj niewidomi to są dwaj Polacy. Że gdyby ta sytuacja się dzisiaj wydarzyła i to by byli dwaj przeciętni Polacy, którzy wierzą w Boga, większość naszego narodu, pośród którego mieszkamy, bardzo trudno jest na ulicy spotkać kogoś, kto powie, że nie wierzy w Boga, prawda? Chociaż wśród młodych ludzi, studentów już jest coraz bardziej to popularne, że ktoś powie, że jest ateistą, ale nadal jest bardzo trudno w Polsce znaleźć kogoś, kto powie, że w ogóle jest niewierzący. Ale wiemy dobrze, że ta wiara w Boga jest bardzo przeciętna, że ludzie ani nie czytają Biblii, ani nie wiedzą, co Bóg od nich oczekuje, ani nie wiedzą, jak żyć. Wyobraźmy sobie, że to są dwaj niewidomi, przeciętni Polacy, bo Jezus spotkał na swojej drodze dwóch przeciętnych Żydów, którzy byli niewidomi. Taki przeciętny Polak, który nas otacza, też często moja rodzina jest dalsza rodzina, kuzyni czy sąsiedzi. Taki przeciętny Polak wierzy w Boga i nawet taki przeciętny Polak wierzy w to, że Bóg mógłby mu pomóc w jego problemach. Że Pan Bóg wierzy w to, że istnieje Bóg, że Bóg by mógł mu pomóc, bo jest Bogiem, który wszystko może, ale przeciętny Polak nie wierzy w to, że Bóg to zrobi. Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma takiego podejścia, że zdarza się nam często też, ludziom wierzącym, którzy czytają Biblię, świadomie oddali życie Jezusowi, że zdarza nam się, że my popadamy w takie myślenie. Wierzymy w Boga Ojca, wierzymy w Jezusa, który za nas życie oddał, oddaliśmy życie Chrystusowi, przyjęliśmy chrzest, czytamy Biblię w domu, chodzimy do kościoła w niedzielę, modlimy się i w końcu może nas dopaść taka przeciętność, że wierzymy, że jest Bóg, wiemy, jakie mamy problemy. Niektórzy z nas mają większe, mniejsze, ale po pewnym czasie zdarza nam się takie wpaść w takie myślenie, że wierzymy, że Bóg jest wszechmogący i wszystko może, ale już nic nie oczekujemy od Niego. Że Bóg w moim wypadku już nic nie zrobi. Mi już nie pomoże. I to jest takie przeciętne myślenie Polaka. I przeciętny Polak nie szuka Boga. Nie szuka tak jak ci dwaj niewidomi. Tu czytamy w tekście, że ci dwaj niewidomi poszli za Jezusem. Przeciętny Polak nie szuka Boga, nie woła: Synu Dawida, Jezusie, ulituj się nade mną. Nie prosi, nie oczekuje, ale przeciętny Polak z godnością znosi swój krzyż. Bardzo powszechne jest takie myślenie wśród Polaków, że jeśli mam poważną chorobę nieuleczalną, albo mam problemy małżeńskie, albo wychowawcze z dziećmi, albo w pracy, albo na uczelni, to przeciętny Polak podchodzi do życia w ten sposób. Taki jest mój krzyż, tak Pan Bóg zdecydował, tak musi być. I przeciętny Polak z godnością znosi swój krzyż. Ci dwaj niewidomi, o których tutaj czytamy, to byli dwaj przeciętni Żydzi. Przeciętni, oni nie byli bogaci. Tekst raczej wskazuje i inne Ewangelie, bo w innych Ewangeliach też jest o nich opisane. Kiedy w ogóle czytamy Ewangelię, to widzicie, że bogaci ludzie raczej wysyłali kogoś do Jezusa. Tak? Pamiętamy takie historie, że tam ktoś był bogaty, setnik był na przykład Rzymianinem, ktoś tam był bogaty, wysłał posłańca do Jezusa. Bogaci ludzie czasami zapraszali Jezusa do siebie na obiad. Ci dwaj byli najprawdopodobniej żebrakami, niewidomymi od dziecka i że po prostu siedzieli przy drodze, zbierali pieniądze i kiedy usłyszeli, że idzie drogą największy prorok żyjący w Izraelu, Jezus Chrystus, który wskrzesza z martwych, uzdrawia z wszelkich chorób, to byli dwaj przeciętni Żydzi, którzy niczym nie różnili się wiarą w Boga od Polaków. Wierzyli, że jest Bóg, ale nic od Niego nie oczekiwali. Byli niewidomi od dziecka. Byli biedni i żebrali. Także przeciętni wierzący Żydzi za czasów Pana Jezusa niewiele różnili się od przeciętnie wierzących Polaków dzisiaj w Polsce. Też mieli takie podejście. Też mieli ciężko, mieli okupanta, Rzymianie ich podbili. Żyli też biednie. Mieli podobne podejście, jak my mamy często jako Polacy do życia, że jest nam bardzo ciężko. I taka przeciętność, o której tutaj teraz dzisiaj mówię troszeczkę, odnośnie wiary w Boga, czy w Jezusa Chrystusa, charakteryzuje się w tym, że człowiek wierzy w Boga, chodzi do kościoła, jeśli jest chory albo ma jakiś poważny problem w rodzinie albo w pracy, to uważa, że to jest jego krzyż, Pan Bóg tak zdecydował i tak musi być. I przeciętność kojarzy się z tym, że człowiek myśli sobie właśnie w sercu, że Bóg może wszystko, ale ja już od Boga niczego nie oczekuję. Wiem, że co On dla mnie zrobił na krzyżu, ale nie oczekuję już żadnego cudu, aby Pan Bóg zrobił w moim życiu. To jest taka przeciętna wiara Polaków. Mam nadzieję, że my nie mamy takiego serca, że, bo może się to zdarzyć każdemu z nas, że zaczynamy mieć takie przeciętne podejście do Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w Biblii, modlimy się do Niego, ale nic już od Niego nie oczekujemy. Ale było coś, czym różnią się ci dwaj przeciętni Żydzi od przeciętności Polaków. Oni się czymś różnili. Oni siedzieli przy drodze i kiedy usłyszeli, że idzie Jezus Chrystus, ten, który wskrzesza z martwych i uzdrawia ze wszystkich chorób, zaczęli ze sobą rozmawiać i stwierdzili prostą rzecz. Co nam szkodzi pójść i Go poprosić? Najwyżej nam odmówi. Ci dwaj przeciętni Żydzi porozmawiali ze sobą i powiedzieli, wiesz co, poprośmy Go, to może nas uzdrowi. Co nam szkodzi? Najwyżej nam odmówi. Przeciętny Polak, to się bardziej odnosi do mężczyzn Polaków niż do kobiet. Przeciętny Polak, mężczyzna ma godność. Nie wiem, czy tutaj bracia się ze mną zgodzą, ja jeżdżę samochodem. I kiedy gdzieś zabłądzę, żona mnie pyta, zapytaj tą panią o drogę, to ja mam swoją godność, ja nie zapytam. To jest typowe podejście mężczyzn Polaków. Otworzy mapę, zatrzyma się, ale nie będzie pytał. On się nie zgubił. Jest daleko w lesie, ale on się nie zgubił. On ma godność. I przeciętny mężczyzna Polak, on ma godność i on nikogo o drogę nie będzie pytał. W ogóle nie będzie pytał. Kobiety mają troszkę inaczej. Zobaczcie, ci dwaj Żydzi zapomnieli o swojej godności, nie przejmowali się tym, co sobie ludzie pomyślą, albo kiedy Jezus im odmówi. Oni szli za Jezusem i wołali za Nim, ulituj się nad nami, Synu Dawida. Oni uparli się i jest napisane w tekście, że weszli aż do domu, gdzie Jezus poszedł, jeść obiad i przenocować. Weszli aż za Jezusem do domu. Oni szli za Jezusem i wołali. Jezus im nic nie odpowiedział. Zobaczcie. Jacy musieli być uparci, jak bardzo im przeszkadzało to, że są niewidomi. Nie uwierzyli w to, że tak widocznie do końca życia ma być. Pomyśleli sobie prostą rzecz w sercu. Co nam szkodzi? Najwyżej nam odmówi. W trakcie drogi za Jezusem, kiedy szli i tak wołali: Synu Dawida, Jezusie, ulituj się nad nami, mogli się w końcu zatrzymać, poczuć się Polakami i powiedzieć jeden do drugiego: słuchaj, on w ogóle nas ignoruje, on do nas się nie odzywa, dajmy spokój, wygłupimy się, odmówi nam, gdzie nasza godność męska? Ale zobaczcie, oni tak nie zrobili. My, Polacy, byśmy tak zrobili. Szlibyśmy kawałek: Jezu, ulituj się, Jezus się nie odzywa, daj spokój, on nie interesuje się nami. Zawracamy. Ale oni weszli aż do domu i dalej mówili: Jezu, ulituj się nad nami. I bardzo ważna wskazówka, czym ci dwaj przeciętni Żydzi różnią się od przeciętnych Polaków. Oni czekali na to, co powie Jezus. I to jest bardzo ważna rzecz, którą chciałbym wam dzisiaj przekazać. Bardzo często zdarza się, że przeciętny Polak, kiedy ma nieuleczalną chorobę, raka, albo ma poważnie chore dziecko, albo problemy małżeńskie, albo w pracy, grozi mu utrata pracy, a mieszka w miejscowości, gdzie trudno znaleźć pracę, tak jak w Giżycku. Przeciętnie wierzący Polak, albo czasami wierzący baptysta, będzie prosił innych o modlitwę, ale sam nie znajdzie czasu na modlitwę. Bardzo często się zdarza, że kiedy my popadamy w problemy, to wychodzimy naprzód przed Kościół, przynajmniej w moim Kościele tak jest, tam gdzie służę jako pastor. Widziałem to w innych zborach, że ludzie wychodzą do przodu, mówią: bracia i siostry, módlcie się o mnie, bo mam poważny problem. Ale gdyby pastor tą osobę zapytał: a czy ty modlisz się jeszcze więcej rano i wieczorem o ten problem? To często ta osoba by powiedziała: nie, nie mam czasu, wiesz. Właśnie nasza przeciętność polega na tym, że kiedy popadamy w problem, to prosimy innych o modlitwę, ale sami wcale nie zwiększamy ilości modlitwy. Często nie jest tak, że sami dużo wołamy i prosimy Boga, tylko oczekujemy, że inni się za nas pomodlą, na spotkaniu modlitewnym, zbór się o nas pomodli, ale jesteśmy sami tak zajęci sprawami różnymi, sprzątanie domu, praca, obowiązki, różne rzeczy, działeczka, jak już jest ciepło teraz, że po prostu mamy tak wypełniony czas, że po prostu my uznajemy często, że widocznie jestem poważnie chory albo mam poważne problemy w rodzinie albo w pracy, bo Bóg tak chce. Nie zaszkodzi, jak się w zborze pomodlą albo jak innych poproszę o modlitwę, ale bardzo często zdarza się tak, że my sami Boga nie szukamy w tym. Nie robimy jak ci dwaj przeciętni Żydzi. Zobaczcie, oni nie poprosili przechodzących tłum ludzi, powiedzieli: czy moglibyście tam na obiedzie albo uczniów zaczepili poprosić w naszym imieniu? Bardzo często, jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że w tej sytuacji akurat tego nie było, ale taki żebrak Bartymeusz, pamiętamy ten fragment? On wołał, a uczniowie i ludzie co mówili? Wołaj głośniej. Wołaj głośniej, Jezus się nad tobą lituje. Współczujemy ci, tak? Zobaczcie, to był Żyd. Bartymeusz był Żydem, a obok przechodzili Żydzi i co mówili do Bartymeusza? Mówili do niego bardzo brzydko. Zamilcz, zamknij się, nie przeszkadzaj mu. No, Jezus jest dzisiaj zmęczony, już tylu ludzi dzisiaj uzdrowił. A Bartymeusz mógłby powiedzieć: a co mnie to obchodzi, sam jestem chory. Niech mnie uzdrowi, zamknij się. Zobaczcie, jakie współczucie. Zobaczcie, że w naszym społeczeństwie polskim też już jest coraz mniej współczucia. Bardzo często się zdarza w dużych miastach, że jeśli ktoś kogoś napadnie albo go kopie, to ludzie obchodzą tak dalekim kołem. Zobaczcie, jak czytam Ewangelię, to widzę, że w narodzie izraelskim nie było współczucia często. Ludzie byli bezwzględni, tak jak dzisiaj, coraz bardziej w Polsce. I często ludzie są bardzo zajęci swoimi sprawami. I bardzo często zdarza się, że przeciętny protestant, baptysta, jest tak mocno zajęty swoimi sprawami, że już zaakceptował to, co go boli. To jest coś takiego, zobaczcie, to nie jest normalne, jeśli pracujesz przy domu, grabisz i wbije ci się taki wielki kolec. Normalną rzeczą jest pójść wziąć igłę albo jakąś pincetę i wyjąć go, bo po prostu jak za każdym razem złapiesz grabki albo łopatę, to po prostu jeszcze bardziej ci się wbija i cię boli. Normalną rzeczą jest przerwać pracę, wyjąć to. Ale bardzo często wierzącym ludziom zdarza się, że mają bardzo poważny problem w życiu, jak kolec wbity w rękę i dalej z tym chodzą. Boli ich to. Jak się ich zapytasz, jak się masz, to powiesz, ta osoba powie: źle się mam. A czy szukasz Boga całym sercem, żeby ten problem rozwiązał? Nie mam czasu. To się bardzo często nam zdarza. Wszystkim nam, że popadamy w taką przeciętność wiary. Że nie szukamy z całej siły Boga, żeby przynajmniej usłyszeć, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. Właśnie bardzo często różnimy się tym od tych dwóch Żydów, że oni weszli do domu i nie interesowało ich, co powiedzą Żydzi, a Żydzi często mówili, weź odsuń się, nie przeszkadzaj Jezusowi. Uczniowie Jezusa się tak zachowywali. Pamiętacie, to w wielu fragmentach było. Kiedy matki przyszły z dziećmi, to co uczniowie zrobili? Tak, tak, prosimy bardzo. Kochamy dzieci, tak? Tak było? Zapraszamy do Jezusa. Nie, było zupełnie inaczej. Idźcie sobie do domu, nie przeszkadzajcie Jezusowi. Nasz nauczyciel jest zmęczony. Zero współczucie. I dzisiaj w naszym społeczeństwie często tak samo jest. Ludzie są bezwzględni. Przypominam sobie, nasza córka ma teraz 6 lat, ale jak miała 1,5 roku, złamała sobie nogę na koncercie chrześcijańskim. W Mińsku mamy szpital, więc moja żona pojechała do szpitala, zrobili jej prześwietlenie nóżki. I lekarz jej powiedział, tak, jest złamana. I mówi, takim małym dziewczynkom nie zakładamy gipsu. Po prostu nie jesteśmy do tego przygotowani. I dał jej skierowanie do specjalistycznego szpitala w Warszawie ze złamaną nogą. Założył jej tylko jakieś 2 patyki i bandaże mowiną. Ja byłem na wyjeździe, wróciłem. Na drugi dzień pojechaliśmy do specjalistycznego szpitala dla dzieci w Warszawie. I lekarz popatrzył na to skierowanie i mówił, dzisiaj jest sobota, my dzisiaj mamy zajęty czas i nie przyjmujemy. Młody lekarz. Zdjął, popatrzył na tą nogę, odbandażował, wyrzucił to do kosza i mówi, co za idiota takie coś zrobił, taki opatrunek. I powiedział, proszę wyjść na korytarz, nie przyjmę państwa. Wyobrażacie sobie? 1,5 roku dziewczynka, która ma ze złamaną nogą, czy roczek siedzi na korytarzu i każdy ruch nogi to jest ból. Zdjął jej ten opatrunek, który jej usztywniał, wyrzucił nas na korytarz. Gdybym był w czasach Starego Testamentu, wyjąłbym miecz i uciął mu głowę. Ale jestem baptystą chrześcijaninem, więc wyjąłem telefon komórkowy. Zadzwoniłem do swojego kolegi, który prowadził takie szkolenie w zborze i mówi, że pierwszy raz w życiu zapomniał telefon wyłączyć. I nagle patrzy, że ja dzwonię, odbiera i mówi, co się stało Sebastian, bo mam właśnie szkolenie. I tutaj siedzi 30 osób wierzących. Ja mówię, właśnie lekarz wyrzucił nas i opowiadam mu historię. On mówi, będziemy się modlić. I kiedy przerwał szkolenie i cały ten kościół zaczął się modlić, dwie pani doktor schodziły z operacji w tym szpitalu i moja żona podeszła i ona powiedziała, oczywiście przyjmiemy dziecko. Zobaczcie, jaka znieczulica jest. Człowiek, który powinien ratować komuś życie, jest lekarzem, wyrzuca dziecko. Zobaczcie, to jest normalne. Również w naszych czasach. Ale chciałbym wam powiedzieć pewną rzecz. Bóg chcę zobaczyć, że tobie zależy bardziej na rozwiązaniu twojego problemu niż ludziom wierzącym w twoim kościele. Jeśli masz chorobę nieuleczalną i cię coś bardzo boli, to Bóg chce zobaczyć, że go szukasz całym sercem w tym. Że zwiększasz ilość modlitwy. Pytasz, Boże, co ty masz do powiedzenia w mojej chorobie? Boże, co ty masz do powiedzenia w moim małżeństwie odnośnie mojego dziecka i w mojej pracy? Boże, ty mi pomóż. Bóg chce zobaczyć, żebyśmy mieli takie podejście, jak ci dwaj przeciętni Żydzi, że idziemy za Jezusem tak długo, zapominając o swojej polskiej godności i pytamy Go tak długo, aż On nam odpowie. I tym się różnią ci dwaj Żydzi od dwóch Polaków przeciętnych. Powiem wam, ostatnio koło Mińska mamy Gustaw Muszkiet, ma taki dom potężny, tam przyjeżdżają dzieci z Białorusi, z Ukrainy żydowskie. Ostatnio miał konferencję dla pastorów ze wschodu, z Białorusi, z Łotwy, z Litwy. I poznałem pastora z Łotwy, który był księdzem luterańskim. Miał parafię człowiek i poczuł się źle. Poszedł do lekarza. Lekarz mu skierował go na badania. Zrobił sobie wszystkie badania. Okazało się, że ma raka i ma tyle przerzutów, że lekarz mu szczerze powiedział, wie co ksiądz, no zostało księdzu 3 miesiące życia. Nie ma sensu operować. Ksiądz ma tyle przerzutów, że nie ma sensu operować. Przyszedł do domu, powiedział żonie i zaczął się zastanawiać, co on ma zrobić ze swoim życiem w ciągu 3 miesięcy. To jest człowiek z Łotwy, nie jest Polakiem. Polak by po prostu co zrobił? Zajął się domem, uporządkował papiery, przestał może nawet chodzić do kościoła. Jakoś spędził czas więcej z rodziną, Polak, no nie? Uporządkował papiery, ale to był człowiek z Łotwy. Więc on pomyślał, że skoro zostało mu tylko 3 miesiące życia, to jeszcze bardziej chce go wykorzystać, te 3 miesiące, dla Pana Boga. Więc będąc księdzem, pomyślał sobie tak, co mógłbym w ciągu 3 miesięcy zrobić dla mojej parafii? Mało rozsądne, no nie? Takie niepolskie. Pomyślał, że będzie robił w niedzielę po nabożeństwie głównym wieczorem drugie nabożeństwo dla chorych, bo stwierdził, pewnie takich ludzi w mojej parafii jest więcej chorych na raka jak ja i pewnie niedługo umrą, bo od czasu do czasu odprawiał pogrzeby. I wieczorem w niedzielę w kościele luterańskim, takim tradycyjnym kościółku, zaczął odprawiać nabożeństwa, na którym ludzie mówili, jakie mają choroby i modlili się o choroby nieuleczalne, raka i tak dalej. I mówi, że zaczęło przychodzić od 200 do 300 osób i ludzie zaczęli być uzdrawiani z raka. W końcu po paru tygodniach on sam został całkowicie uzdrowiony, poszedł na badanie i okazało się, że w ogóle nie ma raka. I zostało uzdrowionych około 300 osób. Jak się o tym dowiedział biskup luterański, to wezwał go i mówi tak do niego, słuchaj, musisz zdecydować, bo to już nie jest kościół luterański, za dużo uzdrowień, wiesz, to już nie przypomina kościół luterański, musisz się zdecydować, albo kończysz te nabożeństwa uzdrowieńcze, jesteś znowu księdzem normalnym, albo musisz od nas odejść, to już nie jest kościół luterański. Biskup się wystraszył żywego Boga. Niesamowite, no nie? No i on zdecydował, przestał być księdzem luterańskim, dzisiaj jest pastorem, który i ci wszyscy ludzie, którzy byli uzdrowieni, poszli za nim i tworzą kościół. Po co wam mówię tą historię? Rozmawiałem z tym człowiekiem osobiście 2-3 tygodnie temu. Bogu nie podoba się to, że nie pytamy Go, co On ma do powiedzenia w naszej chorobie i w naszych problemach. To wcale to nie jest tak u Pana Jezusa, że jeśli ktoś z was ma poważną chorobę, albo poważne problemy małżeńskie, albo bardzo poważne problemy w pracy, to po prostu my często podejmujemy decyzję za Jezusa. To jest mój krzyż, Pan Bóg postawił krzyżyk, tak ma być. A Jezus siedzi po prawicy Ojca i mówi, a to jest w ogóle nieprawda, nigdy mnie o to nie zapytałeś. Jezusowi chodzi o to, żebyśmy Go pytali. Ci dwaj przeciętni Żydzi poszli za Jezusem aż do miejsca, gdzie Jezus miał jeść i nocować. Czekali, co powie Jezus. Nawet czekali na odpowiedź Jezusa. Jeśli Jezus bym powiedział, nie uzdrowię was, oni by to uszanowali. Bardzo często zdarza się nam, ludziom wierzącym w naszych zborach baptystycznych, że kiedy mamy poważną chorobę, albo bardzo poważny problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Ani pieniądze nie pomogą. Bardzo często przychodzimy do zboru i pytamy ludzi wierzących, co ty byś zrobił na moim miejscu? I bardziej interesuje nas opinia innych ludzi. Moja mama od dziecka mi powtarzała, a co ludzie powiedzą? Ja byłem zawsze zbuntowany, mówiłem, nic mnie to nie obchodzi. Słuchajcie, nie jest ważne, co ludzie ci powiedzą w twojej chorobie. Teraz powiem szokującą rzecz. Nie jest ważne, co twój pastor powie w chorobie twojej. Wiecie, jak ktoś przyjdzie z poważną chorobą do mnie i zada mi proste pytanie, jak myślisz, dlaczego ja mam raka? Dlaczego ja choruję? Ja mogę to wydumać sobie i mu coś odpowiedzieć. Nie jest ważne, co powie twój pastor, co powie twój kościół, albo co ty sam sobie wytłumaczysz, za jakie grzechy ty, albo jaką przeszłość ty teraz chorujesz. Wiecie, co jest ważne? Ważne jest, co Jezus, twój Pan, powie. I my bardzo często nie pytamy Jezusa, nie szukamy Jego woli. Kiedy czytamy Ewangelię, czytamy wyraźnie, że Jezus mówi, nie przyszedłem wypełnić własnej woli, ale wolę mojego Ojca. Jezus na ziemi wypełniał wolę Ojca. Jezus oczekuje od nas, abyśmy wypełnili wolę Boga Ojca na ziemi. Jezus oczekuje od nas, że jeśli wejdziemy w jakąś ciemną dolinę, w jakieś problemy, to Jezus oczekuje od nas prostej wiary, żebyśmy przyszli i powiedzieli, Jezu, powiedz mi, o co chodzi w tym wszystkim. Ale my tak często nie robimy. Wierzymy w Boga, który wszystko może, ale już nic od Niego nie oczekujemy. Mówimy, śpiewaliście dzisiaj pieśń, razem śpiewaliśmy. Dziękuję Bogu za żywy Kościół, tak? Jak kocham żywy Kościół. I my jesteśmy dumni, że należymy do żywego Kościoła, czyli ludzi, którzy się nawrócili, czytają Biblię. I martwimy się o nasze rodziny, sąsiadów, którzy jeszcze nie należą do żywego kościoła, ale z przykrością niektóre kościoły nasze, baptystyczne, wyglądają jak cmentarz. Dlaczego? Bo my się zachowujemy jak nasi sąsiedzi i nasze rodziny. My już nic od Boga nie oczekujemy. My już niesiemy swój krzyż. I czym się różnimy od naszej rodziny, niewierzącej w Boga? Też niosą swój krzyż. Chciałem was zachęcić przez to kazanie i pokazać wam, że ci dwaj przeciętni Żydzi nie interesowało co powie ich naród, który nie miał współczucia do nich. Nie interesowało ich, co powie lekarz albo ich duchowni. Ich interesowało, co powie do nich Jezus. I chciałem was zachęcić do tego, żebyście po prostu nie rezygnowali i dotąd się modlili i czekali, aż Bóg wam powie, co On myśli na temat waszego problemu. Bardzo często zdarza się, że przeciętnego baptystę zadawala to, co powie pastor. A to jest nienormalne, to jest niebiblijne. Albo co powie jego kościół, albo sam sobie wytłumaczysz. Ale bardzo często nam się zdarza, że w ogóle nigdy nie usłyszeliśmy Jezusa, co Jezus mówi na mój problem. Co Jezus ma do powiedzenia. I chciałem was zachęcić do tego, żebyście szukali Boga żywego. Żeby On naprawdę powiedział, żeby to był naprawdę żywy Kościół. Że ktoś mówi, ja chodzę do żywego Boga. Jak mam problem, to przychodzę do żywego i pytam się Go, co On na temat mój myśli. A nie, że ja za Jezusa podejmuję decyzję i mówię, że Jezus tak myśli. Ci dwaj przeciętni Żydzi zamienili z Jezusem jedno zdanie. Jezus się ich zapytał, wierzycie w to, że mogę was uzdrowić? Że mogę to zrobić? A oni powiedzieli, tak, Panie, wierzymy. Chciałem wam postawić proste pytanie. Gdyby oni nie wierzyli w sercu, uzdrowiłby ich Jezus? Nie zrobiłby tego. Oni naprawdę wierzyli, że Jezus może to zrobić. Wiecie, słowo wierzyć znaczy ufać. Słowo wierzyć nie znaczy tylko wiedzieć, że jest Jezus. Że wiedzieć, że Jezus umarł za moje grzechy, że Jezus kazał mi czytać Bibelkę i chodzić do kościoła. Słowo wierzyć znaczy ufać mojemu mistrzowi. We wszystkim. I oni naprawdę wierzyli w to, ufali, że Jezus może to zrobić. I on się ich pyta, naprawdę ufacie w to, że ja mogę to zrobić? A oni tak, Panie. Gdyby mieli takie myślenie, na dwoje babka wróżyła, co nam szkodzi go poprosić, ale tak naprawdę to pewnie nam odmówi, nie zrobiłby tego. Często w Ewangeliach, kiedy czytamy, że Jezus kogoś uzdrowił, mówił, idź, twoja wiara we mnie cię uzdrowiła. Wierzyć to po prostu zaufać Jezusowi. Wierzyć to czekać do końca, co Jezus ma do powiedzenia w mojej sprawie. Jezu, powiedz mi, co Ty o mnie myślisz? Dlaczego jestem chory? Dlaczego jestem nieszczęśliwa? Dlaczego mi się nie układa w życiu? Dlaczego mi jest trudno znaleźć pracę? Jezu, to Ty mi powiedz prawdę o mnie. Nieważne, co mi powie pastor, kościół. Powiedz mi prawdę. Tego potrzebujemy. Relacji z żywym Bogiem. I ci dwaj przeciętni Żydzi nie tylko zostali uzdrowieni, ale byli takimi gadułami, o których czytamy, że poszli i wszystkim powiedzieli. My, Polacy, mamy odwrotny problem. Nasz Jezus zachęca. Powiedz tej koleżance w pracy, co ja ci zrobiłem w życiu. Nie, Panie, wstydzę się. Tak słyszałem taką prawdziwą historię z Polski, jak pewien baptysta dostał nową pracę i po 3 miesiącach brat w kościele go pyta, i co, wiedzą, że jesteś baptystą? A on mówi, dzięki Bogu, jeszcze nie wiedzą. Tak bardzo się wstydził i bał, że go będą prześladować. Słuchajcie, nas Polaków trzeba aż zachęcać. Ciągle Bóg musi do nas mówić, powiedz innym o mnie. Oni doświadczyli żywego Jezusa. Jezus im powiedział, nie mówcie o mnie, a oni powiedzieli. Zupełnie inna postawa. Kochani, wierzyć to po prostu zaufać. To zrobić coś w kierunku Jezusa. Wierzyć, słowo wierzyć nie oznacza nie robić nic i czekać tylko na Pana Boga. Że On wszystko za nas zrobi. To nie jest wiara w Niego. Wierzyć to szukać Jezusa, tak jak ci dwaj niewidomi. Oni szli za Jezusem. Oni się nie zniechęcali. Wierzyć to znaczy wołać za Jezusem. Jezu, pomóż mi. Zobaczcie, Jezus w Ewangeliach nas zachęca. Nie ustawajcie w modlitwie, wołajcie, pukajcie, a otworzy. Bramy nieba wam się otworzą. Ojciec odpowie na waszą modlitwę. Podaję kilka przykładów osób, które ciągle się modliły. Wierzyć to po prostu wołać za Jezusem, wołać do Jezusa i oczekiwać odpowiedzi. Wierzyć to podążać za Jezusem. Oni poszli aż do miejsca, gdzie Jezus się zatrzymał i klęknęli przed Nim i powiedzieli: Jezu, pomóż nam. Wierzyć to pytać Jezusa. Oni prosili, pytali: pomóż nam. Czy mógłbyś nam pomóc? Czy mógłbyś nas uzdrowić? Oni nie zaakceptowali swojego krzyża, swojej choroby. Wierzyć to czekać na odpowiedź od Jezusa. I wierzyć to spotkać się z Jezusem, wejść do domu, gdzie On jest. I bardzo często zdarza się, że to, co dzisiaj też brat mówił, Jezus jest tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzeni w Jego imieniu. I bardzo często żywy Bóg uzdrawia w swoim kościele. Ale bardzo często ludziom wierzącym zdarza się, że kiedy ktoś popadnie w jakiś problem, grzech albo inne rzeczy, to unika kościoła. Wręcz przeciwnie. Reakcja jest odwrotna. Zamiast biec do kościoła i powiedzieć: módlcie się, pomóżcie mi modlić się razem ze mną, bo mam problem, to ludzie mają dokładnie odwrotny kierunek. Jak najdalej od kościoła. Dlaczego? A, bo będą mi mówić, że znowu mam problemy. Zupełnie inna reakcja jest. My się po prostu wstydzimy siebie nawzajem często i nie chcemy, żeby ktoś wiedział o naszym problemie. Chcemy być jak najbardziej święci i pobożni, czyli czym mniej bracia i siostry o mnie wiedzą, tym lepiej, bo wtedy wychodzę najbardziej świętego. A Bóg oczekuje od nas otwartości, od tego, żebyśmy wołali w swojej sprawie i prosili Kościół. I teraz powiem wam jedną taką szokującą rzecz. Czasami zdarza się, że ktoś z rodziny nas prosi, albo ktoś z sąsiadów, komu dziecko na przykład umiera, ma białaczkę albo rak albo inną chorobę i wie, że chodzisz do kościoła baptystów i mówią: módl się za moim dzieckiem. Już dałam na mszę tutaj, tam, posłałam tu, nawet mam znajomego buddystę, też poprosiłam go. Wiecie, ludzie, kiedy im dziecko choruje, wszystkich poproszą o modlitwę. Buddystów, protestantów, katolików, prawosławnych, wszystkich. Tak ekumenicznie się robi. I wiecie, nie jest mądrą rzeczą modlić się wtedy. Kiedy czytam drugą księgę Mojżeszową, kiedy Mojżesz wyprowadzał Izraelitów z ziemi egipskiej, kiedy czytacie o tych plagach, które Bóg zsyłał na Egipt i na Faraona, pamiętacie, za każdym razem, kiedy Bóg zsyłał plagę i Faraon wzywał Mojżesza, to Mojżesz zadawał Faraonowi bardzo proste pytanie: kiedy chcesz, żebym się o ciebie modlił do Boga żywego? Powiedz, o której godzinie? Kiedy mam się modlić? I Faraon mówił: kiedy? Wiecie, dlaczego tak było? Bo Mojżesz chciał mieć pewność i Bóg chciał mieć pewność, że Faraon wie, że to Bóg posłał plagę i Bóg cofnął plagę, a nie bożki Egiptu. Jeśli ktoś was będzie prosił o modlitwę, to zachęćcie tą osobę, żeby przyszła do kościoła i żebyście się z nią modlili razem. Bo kiedy naprawdę Bóg by zadziałał, to ta osoba powie: to i Budda zadziałał, i Jezus zadziałał, święty Antoni i tak dalej. Wszyscy zadziałali razem ekumenicznie. I to nie o to chodzi Bogu. Bóg bardzo często ludzi stawia w podbramkowej sytuacji. Po co? Po to, żeby ich ukarać? Zesłać na nich krzyż? Nie, po to, żeby go szukali. Bo Bóg wie, że życie po tamtej stronie jest ważniejsze niż życie tutaj. A nic tak rodziców nie boli, jak choroba własnego dziecka albo śmierć własnego dziecka. I bardzo dużo ludzi zaczyna szukać Boga, kiedy ich dzieci chorują. I trzeba ich zachęcić do tego, żeby oni najpierw zwrócili swoje serce ku Jezusowi. I żeby przyszli razem z wami modlili się do Jezusa o swoje dziecko. Do tego was chciałbym zachęcić. Wierzyć to mówić to, co w sercu. Dlatego Jezus bardzo często mówił: według wiary waszej niech wam się stanie. Bardzo często przeciętny Polak ma taką wiarę w Boga, że nic od Boga nie oczekuje i ma rozsądek. Modli się, ale mówi: tak, Bóg nic nie zrobi. List Jakuba, który urodzony brat Jezusa napisał, Jakub napisał: jeśli modlisz się do Boga, a nic od Niego nie oczekujesz, nic się nie spodziewaj. Jeśli modlisz się do Boga, a w sercu masz zwątpienie i mówisz, wiem, Panie, że i tak tego nie zrobisz, to Pan Bóg dokładnie zrobi tak, jak masz w sercu. Oczywiście Pan Bóg się nad nami lituje, jest litościwy i miłosierny i pośle innych ludzi, będą nas zachęcać, żebyśmy wierzyli. Ale słuchajcie, list Jakuba mówi, że jeśli wątpimy w sercu, nic się nam nie dzieje. List do Hebrajczyków mówi, że bez wiary Bogu się podobać nie możemy. Jeśli ktoś staje przed Bogiem i mówi, Boże, pomóż mi, a w sercu myśli, wiem, że mi nie pomożesz, to jest modlitwa do Bożka, nie do Boga. Bóg nic wtedy nie robi. Tak się poganie modlą. Wierzyć to po prostu działać. Szukać Boga, chcieć Go usłyszeć, a nie być biernym i wszystko sobie tłumaczyć po swojemu. Chciałbym wam przez to kazanie przekazać jedną rzecz. Wierzyć to coś robić. Szukać, pukać, wołać, a nie siedzieć bezczynnie i powiedzieć, Boże, ja już mam wszystkiego dosyć, nie chcę mi się żyć. Wierzyć to po prostu szukać Jezusa, jak ci dwaj niewidomi. Iść za Nim, wołać, wejść do miejsca, gdzie jest Jezus. A Biblia mówi, że Jezus jest tam, gdzie ludzie się zgromadzają w Jego imieniu. Kiedy mam problem, to jeszcze bardziej powinienem chodzić regularnie na nabożeństwa, na modlitewne, szukać Jezusa i prosić innych, módlcie się ze mną, bo mam problem i wiem, że tylko Jezus może go rozwiązać. Szukać Boga całym sercem. Czyli coś robić, a nie siedzieć bezczynnie, zamykać się w domu i po prostu rozczulać nad sobą i płakać. Bóg oczekuje od nas, że Go będziemy szukać, rozwiązania w Nim. A nie tłumaczyć sobie, dlaczego mam taki problem i muszę go zaakceptować. Wierzyć to ufać, to czekać na pomoc, która nadejdzie. I wierzyć to oznacza nigdy się nie poddawać. Jeśli Pan Bóg będzie chciał, żeby ktoś z was umarł na raka, to wam o tym powie. Jak byłem pastorem w innym kościele, wcześniej niż miejsko-mazowieckim, to miałem taką siostrę starszą, Ukrainkę, która weszła za Polaka i ona umierała na raka w szpitalu. Nie jadła przez 60 dni, była tylko na kroplówkach i rak jej zjadł wnętrzności. Za każdym razem, kiedy szedłem do cioci, jako pastor, szedłem i mówiłem sobie w sercu, Boże, co ja jej powiem? Co ja mogę powiedzieć kobiecie, która strasznie cierpi, umiera? Co ja mogę jej powiedzieć? Modliliśmy się oczywiście o jej uzdrowienie, ale Bóg tego nie zrobił. Za każdym razem, kiedy siadałem przy jej łóżku, ona siadała na łóżku i ona mnie pocieszała. Bo miałem taką minę radosną, że to ona mnie pocieszała. To ja bardziej się zbudowany czułem tym, co ona do mnie mówi, niż tym, co ja do niej. Umierała na sali i trzy kobiety swoje życie oddały Jezusowi. Patrząc na to, jak ona znosi ból i jak umiera. Trzy kobiety starsze oddały życie Jezusowi. Ta siostra nigdy przez swoje życie nikogo nie przyprowadziła do Chrystusa. Mówiła ludziom, ale nikt nie chciał słuchać. Bóg tak zaplanował, że poprzez jej umieranie nawrócą się trzy osoby. Może się tak zdarzyć, ale wiecie, ważną rzeczą jest, żeby Jezus wam o tym powiedział. Żeby Jezus osobiście do was przyszedł i powiedział wam, tak, chcę, żebyś był chory na raka, bo ja cię w tym użyję. Najgorszą rzeczą jest, jeśli chodzi o chorobę, o problemy w pracy czy gdziekolwiek, że my za Jezusa podejmujemy decyzję. Jezu, wiem, że tak, ja mam tak cierpieć, bo chcesz mnie bardziej uświęcić. Tak, wiem, wszystko sobie już zrozumiałem. A Jezus mówi, to jest nieprawda, ty w ogóle nie usłyszałeś mnie w swoim sercu. Potrzebujemy usłyszeć Boga w swoim sercu, żywego. Bo wtedy dopiero możemy śpiewać tą pieśń, Boże, jak ja kocham Kościół żywy. Żywy to znaczy, że kto jest żywy? My jesteśmy żywi, czy Bóg jest żywy pośród nas? Że przychodzimy do kościoła i nic nie wiadomo, no będzie śpiew, będzie kazanie, a coś Bóg do ciebie powie, nie, ja nigdy Boga nie słyszałem. Potrzebujemy słyszeć Boga w naszym życiu. I ufać Mu. I naprawdę wtedy zaczyna się dziać. Bóg jest zainteresowany, aby nam tłumaczyć, co się dzieje w naszym życiu. On nas naprawdę kocha. I wprowadza nas czasami w problemy. Jezus wprowadzał swoich uczniów specjalnie w problemy. Specjalnie ich wprowadzał, żeby im pokazać, jaka jest postawa ich serca. Że mówił im, zobaczcie, w ogóle nie wierzycie. Kiedy płynęli łodzią, specjalnie usnął. I rozpętała się burza, że doświadczony rybak Piotr bał się. To był facet, który miał taką łapę. To był twardziel. On się nie bał żadnego człowieka, ale taka burza była na jeziorze. W tamtym roku byłem w Izraelu i widziałem to jezioro. On się wystraszył. I obudzili Jezusa i mówi: Jezu, nie obchodzi Cię to, że toniemy? A Jezus specjalnie spał. Wstał, uciszył burzę. Momentalnie powiedział: cisza, i cicho się zrobiło. I następnie patrzy na Piotra i na resztę i mówi: gdzie jest wasza wiara? Czy wy wiecie, z kim macie do czynienia? Czy wiecie, kto spał na ławce? Myślicie, żebyśmy wszyscy utonęli razem? Gdzie jest wasza wiara? I zobaczcie, Jezus wiele razy mógłby stanąć w naszych zborach i powiedzieć nam dokładnie te same słowa. Bo my się niczym nie różnimy od Piotra. Piotr bał się, że utonie, a my już z góry podjęliśmy decyzję za Jezusa. Jezu, ja dziękuję Ci, że jestem chora, mam problemy z mężem, z córką, z synem, ale taki mój krzyż, ja to zniosę. My już za Jezusa podjęliśmy decyzję. Jeszcze Mu za to podziękujemy, a Jezus siedzi na tronie i mówi: Boże. Oni w ogóle ze mną nie rozmawiają na te tematy. My z góry za Niego podejmujemy decyzję. Tak jak Piotr, wiele razy. Piotr miał lepsze rady niż Jezus. Tomek był też świetnym apostołem. Za każdym razem mówił do Jezusa: tak, chodźmy tam, zabiją nas. Oni w ogóle nie wierzyli w to, z kim mają do czynienia. Jezus oczekuje od nas, żebyśmy, kochani, nie mieli przeciętnego podejścia. Jezus nie chce, żebyśmy byli przeciętnie wierzącymi baptystami, jak jest większość przeciętnie wierzących Polaków, która mówi: tak, wierzę w Jezusa, kocham Jezusa całym sercem. A kiedy Mu zadasz pytanie, a oczekujesz, że On Ci pomoże? Nie. I Bóg nie pomaga nikomu. Te czasy się skończyły. To po co wierzysz w Jezusa? Jaki masz w tym interes? Kiedyś w seminarium, w którym byłem, był brat z Niemiec, którego siostra pracuje w Amazonce, jest misjonarką. I płynęła kiedyś ze swoją ekipą misjonarzy w górę Amazonki. Już zapadał zmrok. I po Amazonce w nocy jest bardzo niebezpiecznie płynąć łodzią, bo można uderzyć w płynące drzewo, wywróci się łódź, a wtedy krokodyle już zrobią swoje. A są takie potężne w Amazonce, po 8 metrów. Więc ściemniało się i dobili do brzegu, gdzie mieszkał szaman, którego znali. Szaman zawsze ich gościł, robił im herbatkę, jedzonko i dużo rozmawiali o Jezusie. Szaman nie chciał się nawrócić do Jezusa, miał swoich bogów, a oni mu mówili o Jezusie. Przybili do niego, on ich ugościł, dał im posłanie, poszli spać. Rano ta misjonarka czuje, że ktoś ją dusi. Otwiera oczy, już było jasno, ale nie widzi nikogo, tylko czuje, że ręce jej się zaciskają. Jej koledzy misjonarze też po prostu zaczęli się rzucać, bo też czuli, że ktoś ich dusi, a nikt ich nie dusi. Zaczęli wzywać imienia Jezus i nagle wszystko ustało, wszystko wyszło. Nikt już ich nie dusił. Po chwili wraca z dżungli szaman, pewny, że oni już nie żyją. Co zrobił? Kiedy świtało, poszedł do dżungli i zaczął wzywać swoje duchy i powiedział: duchy, idźcie, zabijcie ich, bo oni mówią, że Jezus jest mocniejszy niż wy. Zróbcie porządek z nimi. I przyszły duchy i chciały ich zabić. Ale kiedy przyszły i zobaczył, że oni są żywi, to pierwsze jego słowa były: to wy żyjecie? Bo za każdym razem, kiedy poprosił duchy, żeby kogoś zabiły, to zawsze ta osoba była martwa. Ten facet miał talent do kontaktu z duchami. A ona uśmiechnęła się, ta misjonarka, mówi: tak, mówiłem ci, że mój Pan Jezus jest mocniejszy niż twoje duchy. I wiecie, co zrobił szaman? Powiedział: chcę wierzyć w Jezusa. Nie ma sensu wierzyć w duchy, które są słabsze. Zobaczcie, to był prosty Indianin. Problem nas, białych ludzi, białych, tamten był kolorowy, biali ludzie mają rozsądek, Polacy. Mówią, że Jezus jest najważniejszy, Jezus wszystko może, a później nic od Niego nie oczekują. To jest biały człowiek. I wiecie, Bogu nie podoba się, że mamy taką postawę białego człowieka. Oczekuje od nas, że jeśli wierzymy w Jezusa, który wszystko może, jeśli mówimy, że Jezus jest najważniejszy i w Niego wierzę, to Jezus chce, żeby każdy z nas pytał Go tak długo w swojej sprawie, aż Jezus odpowie. I ciągle nas w Biblii o to zachęca. Módlcie się bez ustanku, wołajcie otworzą wam w niebie. Ojciec w niebie, mówił Pan Jezus w Ewangeliach, kocha was. Wołajcie i proście w moim imieniu. Odpowie wam Bóg na wasz problem. O, tego Bóg od nas oczekuje. Do tego chciałbym was wszystkich dzisiaj zachęcić. Amen.